Salon artystyczny.
Iwona Borawska, witam serdecznie i zapraszam. No, przeczytam na początek. Wieje zimnym, mądry panie doktorze od zwierząt. Wieje od 3 dni. To ten rodzaj wiatru, który wprawia w lęk, w drżenie, zwiększa liczbę wypadków drogowych. Króciutki fragmencik, niecały zresztą. Króciutki fragmencik opowiadania Salci Hałas, którą znamy jako autorkę powieści Pieczeń dla Amfy, książki Potop, autorkę naszych słuchowisk. Radia Gdańsk dziś będzie naszym gościem i opowie o swoim nowym opowiadaniu Psie Niebo, którego fragmencik, i to jak mówię, jeszcze fragmentowany, przeczytałam. Porozmawiamy też o muzyce prawosławnej i o koncercie, który nas czeka w najbliższy wtorek. W najbliższy wtorek o 18.30 w bibliotece w filii Gdańskiej Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Mariackiej 42 odbędzie się koncert katedralnego chóru parafii prawosławnej pod wezwaniem świętego Mikołaja. Chór od 2017 roku prowadzi dr Anastazja Roszkowska i ona będzie naszym gościem. Zapraszam. Witam serdecznie naszych gości. Dr Anastazja Roszkowska.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. I Salcia Hałas.
Dzień dobry.
Dzień dobry. No i porozmawiamy najpierw o koncercie, który ma się niebawem odbyć, a potem o Psim Niebie i o tym, co Salcia Hałas, przypomnę, autorka Pieczeni dla Amfy i Potopu, pisze. Jak pisze, dlaczego pisze, ale przede wszystkim o zwierzętach, bo Psie Niebo to jest opowiadanie, które właśnie ukazało się w styczniu w magazynie Pismo. Jest o zwierzętach i o lekarzu dla zwierząt, czyli o takim weterynarzu, który, prawda,
tak.
Bardzo konkretnej osobie jemu jest dedykowany, pan Artur, tak?
Pan Artur Ławecki jest dedykowany panu Arturowi Ławeckiemu, tak.
Który też już jest w psim, czy też weterynarskim jakimś niebie. Odszedł, zostawił swoje zwierzęta, ale pięknie tu opisany i porozmawiamy o tym. Zacznijmy od koncertu, który nas czeka. 18.30 we wtorek, to już niebawem, w bibliotece, czyli na niewielkiej przestrzeni. Zbierze się, to bardzo dumnie brzmi, chór katedralny parafii prawosławnej pod wezwaniem świętego Mikołaja w Gdańsku, który pani Anastazja Roszkowska prowadzi od 2017 roku. To jest ten chór, który po prostu uczestniczy w nabożeństwach naszych prawosławnych.
Dokładnie. Jesteśmy chórem, katedralnym chórem parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja w Gdańsku, która znajduje się tutaj przy ulicy Traugutta. Śpiewamy podczas nabożeństw w naszej świątyni, które odbywają się w języku cerkiewnosłowiańskim. Bo tylko chcę przypomnieć, że w cerkwi prawosławnej nie używa się żadnych instrumentów podczas nabożeństwa. Modlimy się tylko za pomocą jednego instrumentu, czyli za pomocą głosu ludzkiego. Instrument, który stworzył Pan Bóg. Więc wszystkie nabożeństwa odprawiane są w języku cerkiewnosłowiańskim oraz śpiewa chór a cappella, czyli bez akompaniamentu.
Bo to ten głos, ale też i słowo w tym głosie, prawda? To jest modlitwa. To wszystko jest bardzo ważną, podstawową częścią wszelkich nabożeństw, bo to chór odpowiada kapłanowi, prawda?
Dokładnie, to jest dialog.
Także jeżeli ktoś był kiedyś na liturgii w niedzielę rano albo na innym nabożeństwie, to miał okazję przekonać się, ile tam tego śpiewu jest, jak jest rozmaity, i te kompozycje cały czas powstają, bo są też współcześni kompozytorzy muzyki prawosławnej, nie mówiąc już o tym, że oczywiście ma ona ogromną tradycję.
Dokładnie. Śpiewamy również opracowania raspiewów, różnych melodii, co zresztą Państwo będziecie mogli usłyszeć na koncercie we wtorek, ale również śpiewamy opracowania albo kompozycje różnych kompozytorów. Czajkowskiego, Bortniańskiego, ale również kompozytorów współczesnych. Na przykład tak jak Iriny Dynisowa, mniszka Julianie Dynisowa obecnie, bo przyjęła
no śluby. Tak, postryk, tak,
tak.
Wtedy zmieniła imię po prostu.
Dokładnie, zmieniła imię na, nazywa się teraz mniszka Julianie Dynisowa. I właśnie śpiewamy również jej opracowanie oraz jej kompozycje cerkiewne.
Nasz chór parafialny śpiewa, a myślę, że może nawet niektórzy z Państwa mieli okazję posłuchać właśnie kompozycji mniszki Julianii na naszej antenie, też w salonie artystycznym, bo prezentowaliśmy tu fragmenty takiego specjalnego koncertu, koncertu, który był częścią pracy doktorskiej, przewodu doktorskiego, projektu realizowanego przez naszego gościa i wtedy specjalnie wybrany chór, no złożony z muzyków, tak, studentów.
Chór projektowy to był, chór projektowy, który był specjalnie zebrany do właśnie tego projektu. To była praktyczna część pracy doktorskiej. Ten koncert odbył się 1 grudnia 2019 roku i nagrywany był
przez Radio Gdańsk, w naszej katedrze, czyli w cerkwi tutaj przy Traugutta. To może teraz posłuchajmy fragmentu jednego utworu z tego koncertu, a potem już porozmawiamy o tym, jak nasz chór się tworzy, kształtuje, uczy, no bo to jest nieustanna praca, wiem, bo obserwuję, co prawda z boku, ale obserwuję próby i coraz więcej osób na chórze.
Dokładnie.
Także, tak, o tym też porozmawiamy. A na razie posłuchajmy, jak to było wtedy.
Salon artystyczny.
W salonie artystycznym Radia Gdańsk, przypomnę, dr Anastazja Roszkowska, z którą rozmawialiśmy o koncercie planowanym na najbliższy wtorek chóru parafii prawosławnej Świętego Mikołaja w Gdańsku i Salcia Hałas, pisarka. I ogrodniczka też. Nie pominę tego, bo chociażby w twoim najnowszym opowiadaniu, Psie niebo, też wspominasz o tym, jak to...
Nie da się tego
jak
ukryć.
To w ogrodzie pracujesz. Pieczeń dla Amfy, przypomnę, to była nagroda literacka Gdynia, potem Potop. Oba teksty w jakiś sposób były przez nas, czyli przez Radio Gdańsk, przeniesione częściowo na antenę, bo to były dwa słuchowiska też. No a teraz w styczniu premiera opowiadania Psie niebo, w którym to tam się przewija ten motyw, że piszesz o końcu świata, czyli o potopie tak naprawdę, czyli potop. No właśnie, zanim o psim niebie i o lekarzu weterynarii i o wszystkich zwierzętach, które umarły i o których piszesz, nie masz takiego poczucia, że ja wiem, że ty musiałaś już wiedzieć, że świat się w jakiś sposób kończy i że ten kryzys pogodowy czy katastrofa klimatyczna, że to jest. Ale tak naprawdę to cała rozmowa na ten temat, całe oburzenie, te wszystkie protesty, wielki alarm, to się pojawiło no, jakiś czas po twojej książce, po potopie. Więc ja teraz tak patrzę na ciebie trochę jak na taką, no nie powiem prorokinie ani wróżkę, ale osobę, która znacznie wcześniej czuje, co się dzieje. Jak to było z tym potopem? Miałaś takiego poczucia, że trochę nie tyle przepowiedziałaś, co wyczułaś wcześniej różne rzeczy, które teraz wszyscy czują i krzyczą głośno. Uwaga, uwaga, ratujmy ziemię, świat się kończy, klimat się zmienia, nie ma zimy, bo nie ma zimy znowu.
Znaczy ja wciąż spotykam osoby, które nie wierzą w to, że... Katastrofa klimatyczna stała się faktem i które mówią, że 7 lat ciepłych, 7 lat zimnych i to odwieczny cykl przyrody. Natomiast to, że ja to zobaczyłam wcześniej, nie wynikało z tego, że mam jakieś niesłychane zdolności prorocze, tylko że właśnie stało się to z powodu mojego zawodu. W którymś momencie zauważyłam, że wiosną mam mniej pracy i jeszcze mniej pracy. Po tym, jak posprzątam ogrody po zimie, w zasadzie wegetacja rusza w bardzo, bardzo powolny sposób. Wiosny stają się coraz bardziej suche. Trawa zaczyna żółknąć już w maju. A w tym momencie do tego dołączyła się jeszcze jedna rzecz, a mianowicie na Pomorzu przestaje wiać. No dzisiaj akurat wieje.
No dzisiaj wiało.
Dzisiaj wieje, natomiast zimy stały się mniej wietrzne. Następuje po sobie kilka dni takich z kolei, gdzie w ogóle nie ma wiatru, flauta, a to się tutaj nie zdarzało. Owszem, czasami zdarzał się dzień bezwietrzny, ale... Niesamowicie rzadko. Mhm. W tym momencie już od jakiegoś czasu to jest normą. Idąc z psem na łąki miesiąc temu, zobaczyłam taki oto widok, że rolnik wyjechał orać pole. Przy drodze kwitły dwa mlecze. Stokrotki też zdarzają się zimą, czasami bardzo rzadko, ale mlecze nie. Róże kwitną. No. Nieprzerwanie.
Dziwne rzeczy rzeczywiście się dzieją z nami i z naszym światem. I to wszystko, to teraz mi się przypomniało, kiedy rozmawiałam z Ewą Ignaczak. Ona w Teatrze Gdynia Główna na motywach książki Potop też stworzyła spektakl. Rozmawiałam, ona mówi, słuchaj, bo to chodzi o to, że te kobiety, te bohaterki tej całej opowieści, to przypomnę jeszcze króciutko, że to rzecz się dzieje na gdyńskim Pekinie, czyli tej dzielnicy właściwie, której już nie ma. I że jest o kryzysie klimatycznym, o końcu świata, też o końcu tego miejsca, prawda? I to są te kobiety, które tam opowiadają. Ona mówi, bo my wiemy, jaka jest pogoda, bo patrzymy w telewizor albo sprawdzamy w komórce i tam nam, prawda, wyskakuje, że tam ileś stopni wieje, nie wieje. A to są jeszcze te kobiety, które po tym, jak się pranie suszy, one wiedzą, one spojrzą w niebo, one tym żyją, prawda? Że to jest takie bycie blisko. Ty to masz, no, z racji pracy po prostu, że,
tak,
że
ja
czujesz
to mam
jakoś
takie...
zapachem.
Przepraszam, że wyszło ci tak, słowo, nie. Tak jak pani Halina Pigułowa, patrząc wprost w rzeczy same.
Mhm. No i w tych wszystkich twoich tekstach pojawiają się zwierzęta. To nie są teksty o zwierzętach, ale przypomnę, że pieczeń dla Amfy, pieczeń miała być z królika, a Amfa to był pies.
Tak.
Potop to jest opowieść o ludziach, ale też na tym Pekinie pani Halina karmi koty. Swoje i nie swoje tych kotów jest... A właśnie, co się z tymi kotami na Pekinie stało? Nie wiesz tam, co
tego,
tam,
tego nie wiem.
Bo to był taki moment, kiedy ludzie odchodzili, te koty zostawały, więc... Koty to po pierwsze, ale przede wszystkim Suka Fuka, tak?
Tak.
Babki Szwajcerowej, bardzo, bardzo ważna osoba tutaj. No pewien kot, który jest też motorem działań, prawda, na którego spada stołek. Inny kot, który ginie, no tam się pojawiają różne zwierzęta i dwa szczeniaki, Ragnarok i End, czyli takie już bardzo przepowiadające koniec świata. Gdzieś te zwierzęta zawsze się pojawiają, ale w twoim życiu też są, prawda? Cały czas. I teraz, kiedy czytam to opowiadanie Psie Niebo, tam nie tylko o psie jest, chociaż też, no to to jest opowieść prawdziwa, jak rozumiem, o tym, jak chorowała twoja Suka, jak odeszła, o lekarzu,
jak to się mówi,
znała.
Prawie prawdziwa, bo prawie, no to... zazwyczaj jest tak, że jednak dodajemy w opowiadaniu coś ujmujemy. To nie jest rzeczywistość 1:1, chciałam to tylko podkreślić.
No, w to wierzę i to rozumiem doskonale, ale tutaj właśnie te zwierzęta są najważniejsze. Tylko, że ty tak jakoś nie antropomorfizujesz, nie starasz się zrozumieć, co to zwierzę i tak dalej, nie opisujesz takie jakby bajki o zwierzętach dla zwierząt i tak dalej, tylko piszesz właściwie o naszej zatroskaniu, o naszej walce o to zwierzęta albo o właśnie braku troski, o tym, jak my do tych zwierząt chyba bardziej, co? Ludzie.
No nie jestem w stanie nie wiesz, pisać... z perspektywy zwierzęcia i go antropomorfizować,
to ja
tak,
wiem,
bardzo długie, trudne słowo, ponieważ nie jestem w stanie tego odczuć. Ja zawsze mówię, że jestem w stanie pisać o tym, co znam, a nie co sobie wyobrażam. Znaczy staram się nie pisać o tym, co sobie wyobrażam. A czasami zachodzi taka konieczność, bo... tekst tego wymaga, ale staram się jak mogę tego unikać i staram się czerpać więcej z rzeczywistości, bo rzeczywistość zawsze jest lepsza ode mnie. I dlatego w tym opowiadaniu pisałam bardziej o swoich odczuciach. Na tym się skupiałam. Zresztą to pisanie ma tą dobrą stronę, że jest darmową psychoterapią również. I
tak?
Tak.
Tak,
no nie płaci się za psychologa, tylko się siedzi i się pisze. To jest oczywiście krew, pot i łzy, ale potem jak już człowiek to napisze, to czuje się o to, co napisał, lżejszy.
Mhm. Powiedziałam właśnie, że ty tak patrzysz na te zwierzęta trochę z zewnątrz, ale jednocześnie najwyraźniej bardzo czujesz to, co też one czują przynajmniej. Więc chciałam to znaleźć, ale z pamięci powiem, a ty mnie najwyżej skorygujesz. To drobniutki fragmencik. Opowiadanie jest w pewnym sensie poświęcone lekarzowi, na pewno pamięci lekarza, prawda?
Tak.
Znakomitego pana Artura Ławeckiego. I jest taki moment, kiedy ty do niego biegniesz już po tę pomoc, ale przed przychodnią pali się znicz. I w pół machnięcia ogona twoja Suka jakby zamiera, tak? I to jest, i ty i ona, widać, że czujecie to samo. To jest tego rodzaju współodczuwanie chyba. Zresztą to, co opisujesz, jak ona odchodziła, kiedy zachowywała się, można powiedzieć, nieracjonalnie, rzucała się na jedzenie, wiedząc, że jej to szkodzi, to też w jakiś sposób wchodzisz trochę w jej uczucia, co? Nie wiem.
To znaczy na tyle, na ile... Strony pytają na tyle, na ile jest to możliwe, bo tak samo jak pies stara się też poniekąd wejść w jakiś sposób w uczucia ludzkie. Przede wszystkim pies jest bardzo bystrym obserwatorem i uczy się, obserwując nasze reakcje na to, co zrobi. I więcej uczy się nawet z tego, co widzi, niż z tego, co do niego mówimy. Natomiast no ja o tyle jestem bardzo zawsze, znaczy zawsze, mam w tym momencie drugiego psa. Wcześniejsze psy miałyśmy z mamą. I z tamtymi psami też byłam związana, ale może nie aż do tego stopnia, ponieważ zarówno z suką, która odeszła, jak i z tą nową spędzam w zasadzie cały dzień, ponieważ z racji wykonywanego zawodu mogę zabierać je do pracy. W związku z tym to jest całe przedpołudnie, to jest całe popołudnie. Jeżeli po południu gdzieś wychodzę, staram się też ze sobą zabierać psa, bo zawsze to jest dla psa atrakcja, znaczy inaczej. Może nie zawsze, bo poprzednia bardzo grzecznie zachowywała się w bibliotece i wcale jej się tam nie nudziło. A ta wręcz przeciwnie, jęczy i wykazuje niezadowolenie, ale troszkę się już przyzwyczaiła, bo są tam miłe panie, które zawsze posmotruchają za łóżkiem i to jest jedna rzecz. A dwa, że no, ona jest jeszcze młoda. Więc ma czas.
Nauczy się czytać.
Nauczy się, tak. Nauczy się chodzić do biblioteki.
Ale powiedz, co tobie znaczy daje? Ja wiem, że to takie, przepraszam, źle sformułowane pytanie, ale bycie ze zwierzętami wydaje się, że dla mnie na przykład jest bardzo ważne z moimi. A te twoje, to przecież to psy, ale też ty miałaś szynszyle, tak? A wcześniej tak. Jeszcze
koszatniczki.
To w ogóle już nie wiem, jaki można mieć kontakt, ale pewnie też. Jak to jest? Czemu te zwierzęta i jak ty to ze swojego punktu widzenia rozumiesz i czujesz?
Szynszyle to było obserwowanie innego. To było obserwowanie bytu, który daje się oswoić, bo one bardzo szybko się oswajały. Szynszyle są bardzo mądre. Po w zasadzie 3 dniach już wiedziały, że jeżeli wołam, to dostaną rodzynka. Jeżeli zmieniałam im drogę do klatki, bo one bytowały wolno, natomiast wieczorem je tam zaganiałam. Jeżeli zmieniałam im drogę do klatki, one już następnego dnia, a 2 dni później przynajmniej jedna z nich potrafiły bez problemu tą drogę znaleźć. Ale no nie był to taki kontakt jak z psem. To było po prostu obserwowanie zwierzęcia, które ma swoje interesy, które ma swoje sprawy i które jest całkowicie inne ode mnie, którego ja nigdy nie pojmę, ale jednocześnie radość z patrzenia na nie, radość z powodu tego, jak ono się bawi, jak się cieszy, jak biega z drugim osobnikiem swojego gatunku, dawało mi niesamowitą radość. No a pies to jest troszeczkę innego rodzaju radość, co na pewno wiedzą wszyscy posiadacze psów. Pies jest niewyczerpanym źródłem radości. I tak jak czytałam ostatnio w National Geographic, że żałoba po psie może być nawet trudniejsza niż żałoba po człowieku. Z tej przyczyny, że to, co otrzymujemy od psa, to właśnie jest niczym, to są niczym niezakłócone, pozytywne pozytywne emocje, z ludźmi to wiadomo bywa różnie i czasami trzeba dużo wybaczyć.
To jest miłość przede wszystkim i taka radość, prawda? Radość z każdego nowego dnia. To, co powinniśmy mieć i powinniśmy to umieć, a tak ciężko i coraz ciężej, żeby się budzić z radością, że świat jest, że jesteśmy, prawda, że jesteśmy razem. No to rzeczywiście. To myślę, że to coś takiego. No a proces odchodzenia, żegnania się, tak jak ty tutaj opisujesz i to opowiadanie. To była terapia faktycznie? Tak to rozumiesz, czy nie?
Tak, tak. To była terapia. To była ostateczne przerobienie tego, co się stało. To Ja miałam o tyle łatwo, że to się działo stopniowo. Znaczy, tak mi się wydaje, że to było łatwe, znaczy, jak na tego rodzaju proces. Bo ja miałam czas. Ja miałam czas na to, żeby się pożegnać. To trwało rok i tak jak pisze Stasiuk, że życie to jednak strata jest, to tak te straty następowały kolejno po sobie, ale stopniowo. I nie wiem, czy byłabym w stanie tak samo do tego podejść i uporać się z tym już po śmierci Suki, gdyby to stało się nagle. Ona po prostu po kolei przestawała się bawić piłeczką, przestawała biegać. Różne rzeczy związane z nią, one znikały i ona tak odchodziła powoli, warstwa po warstwie. Znaczy ja mówię o swoim odczuciu tego odchodzenia. Najsmutniejsze było chyba patrzenie na swój cień. Na mój własny cień, kiedy szłam i szłam na spacer bez psa. Bo zawsze postrzegałam siebie jako kobietę z psem i patrzenie na cień, że idę ja, a obok idzie cień na czterech łapkach ze szpiczastymi uszami i kręci ogonem, to dawało mi poczucie, że świat jest na miejscu, ja jestem tam, gdzie powinnam, a w którymś momencie stało się tak, że tego cienia zabrakło. Teraz jest nowy cień. Jest nowa Suka, ale to nie oznacza, że to jest całkowite pocieszenie po tamtej. Jest radość, jest ogromna radość. To jest dwuletni pies, którego wziąłem ze schroniska, ale żal i ból po tamtej, która umarła, pozostał. To nie tak, że to można zastąpić.
No i ta myśl o tym psim niebie, taka konieczna jakby, tak, że on gdzieś tam istnieje. A cała ta opowieść to jest też opowieść o lekarzu, to już wspominałyśmy, też niezwykłej osobie, która nie tylko, że pomogła tobie w którymś tam momencie, ale w ogóle to był chyba człowiek, który bardzo wielu zwierzętom pomógł. Nie chcę tutaj powtarzać tego, co ty opisujesz, ale wtedy, kiedy te drobniutkie zwierzątka właśnie, jak koszatniczki przez niektórych weterynarzy jeszcze nie były traktowane dostatecznie poważnie, że tak powiem, i przez właścicieli, to on, no chociażby to, że za 10 zł leczył, mówił, że odbije sobie na psach, dlatego, że inni nie chcą leczyć, na przykład właściciele, bo im się nie opłaca. Ale w ogóle taki człowiek bardzo, no, wart wspomnienia, tak?
Tak, i czekałam na ten moment, kiedy, bo weterynarz się pojawia w każdej mojej książce, dobry weterynarz, i to właśnie jest jakaś fragmentaryczna opowieść o nim, i czekałam na ten moment, kiedy będę mogła o nim opowiedzieć w większym wymiarze, o tym, jak o naszym związku, w sensie pacjentki i lekarza, i o tym, co czułam, jak go zabrakło. Jak ważną postacią w moim życiu jest właśnie weterynarz. No bo z racji właśnie posiadania zwierząt, to dobry weterynarz jest na wagę złota.
Tak wydaje mi się, że trochę się zmienia nasz, znaczy ludzi, stosunek do zwierząt, więc właśnie nie przypisujemy im własnych emocji czy reakcji, zaczynamy je naprawdę obserwować. Pokazują się kolejne książki, Sekretny język kotów, Mowa psów, są prowadzone studia, ale ja mówię zupełnie poważnie o tym, że po prostu patrzymy, tak jak ty mówiłaś o szynszylach, na zwierzęta jako na istoty inne, odrębne, zupełnie inaczej się zachowujące, ale właśnie z całym szacunkiem dla ich inności i nie jak właściciele, prawda, posiadacze, nie jak ci, którzy są panami losu, tylko tacy towarzysze, którzy tam czasem więcej mogą może w tych kontaktach. No przede wszystkim muszą zapewnić, prawda, dach nad głową, jedzenie, jeśli się już podejmą. Ale jakoś takie trochę nowe partnerstwo się tworzy. Nie wiem, takie mam poczucie, że to tak jest. Może fałszywe, że się trochę zmieniamy.
Z częścią ludzi tak jest na pewno. Z częścią niekoniecznie.
Z częścią może nie. Jest taka osoba, która od dawna, Grażyna Orlińska, poetka, która, no ona ma koty raczej. I też napisała, ty napisałaś Psie Niebo, ona napisała o kocim niebie piosenkę. Także tego chyba jeszcze sobie posłuchamy na zakończenie, powolutku, ale powiedz mi, bo to jest opowiadanie, które ukazało się w piśmie. Osobna rzecz, czy piszesz opowiadania, które złożą się w zbiór, czy pracujesz nad powieścią, w ogóle nad czym pracujesz, czego ci trzeba i kiedy znowu się spotkamy, żeby o czymś nowym porozmawiać i co to będzie? Masz głos.
Jakiś czas to potrwa. W nowej książce pojawią się konie, które zginęły podczas budowy Gdyni, ale pojawią się one w reminiscencjach, tak, to się
ładnie
mówi. Reminiscencjach, tak no. Jest. Ale oprócz tego pojawi się dziewczyna, która prowadzi dom tymczasowy dla psów. I w związku z czym, korzystając z obecności na antenie, mam taką prośbę do osób, kobiet, bo moja bohaterka jest kobietą, które zajmują się prowadzeniem takich domów, o kontakt, jeżeli chciałyby opowiedzieć o swoich zmaganiach, o swoich doświadczeniach, to bardzo o to proszę. Można się ze mną skontaktować na Facebooku, jak jestem tam jako Salcia Hałas, albo przez maila salciahalas@wp.pl.
Dom tymczasowy dla zwierząt.
Tak, chodzi o osoby, które prowadzą domy tymczasowe dla zwierząt.
A druga strona, no bo mówisz, że tylko i tylko kobiety, no a ci, którzy korzystają z tych domów, na przykład tam, nie wiem, jak wchodzą w kontakt, no nie wiem, tak to sobie teraz pomyślałam, odbierają te zwierzęta, no bo to mogą być też opowieści takie
z różnych
stron.
Ja mówię, że kobieta, dlatego że moja bohaterka jest dziewczyną, nie o to chodzi, że dyskryminuję w tym momencie mężczyzn, ale no jest to jakieś osobnicze doświadczenie i jeżeli ktoś chciałby opowiedzieć. Chodzi mi również o osoby, które zajmują się transportem, przekazywaniem psów, bo takie osoby też istnieją i wiem, że to jest świetnie zorganizowana sieć. To działa. Dziewczyny jeżdżą po całej Polsce do domów adopcyjnych, żeby zawieźć zwierzaka, ponieważ teraz bardzo rozpowszechniła się adopcja przez internet, więc bardzo chętnie posłucham, jeżeli ktoś będzie miał coś do powiedzenia i będę bardzo wdzięczna.
Dobrze, Salcia Hałas prosi.
Tak, bardzo proszę.
Zachęca. Chętnie nawiążę kontakt, żeby wysłuchać opowieści, jakichś historii o zwierzętach i o domach tymczasowych dla tych zwierząt. No i potem będzie można się przeczytać pewnie.
Tak, potem
jakiś
będzie można
znaleźć,
się przeczytać, a wszyscy lubią historie, w których występują.
Tak?
To cytat z Kubusia Puchatka.
Aha, a to widzisz, ja tego nie zapamiętałam. Będzie można się przeczytać, a ponieważ Salcia ma niebywały słuch i pamięć taką językową, to myślę, że będzie można wręcz odnaleźć niektóre sformułowania swoje, jeśli ktoś będzie takie miał oryginalne. To bardzo dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję.
W piśmie Psie Niebo, to znaczy w magazynie Pismo, można znaleźć Psie Niebo.
Tak, i jest również online.
Tak, online można przeczytać i zobaczyć już dokładnie, jak to było, a przede wszystkim no, zażyć sobie dobrej prozy. A na koncert, już przypomnę, można się wybrać muzyki prawosławnej, na koncert katedralnego chóru parafii prawosławnej świętego Mikołaja w Gdańsku we wtorek, 4 lutego o 18:30 w bibliotece przy ulicy Mariackiej 42. To pani Anastazja Ruszkowska zapraszała i poprowadzi ten chór. A Salcia Hałas pisze cały czas. Też pracując w ogrodzie, to wiem, że wtedy w głowie pisze, więc czekamy
nie,
na
nie, wtedy
kolejne.
W głowie nie pisze.
Nie piszesz?
Nie.
A mnie się wydawało, że mówiłaś mi kiedyś, że tak ci obracają różne słowa wtedy i tak układasz sobie, nie?
Nie,
i
w SMS-y. W ogrodzie
nie da rady pisać?
Nie da rady. To jest na tyle medytacyjne, że trzeba się skupić na tym, co się robi.
No proszę. No widzisz, a ja już jakąś tutaj jakiś mit zaczęłam tworzyć, że ty tak,
tak
tam...
Tak, nie, w ogrodzie wbrew pozorom
plewiąc,
nie.
Przesadzając, zamiatając, nie. Że wtedy układasz sobie te...
Nie, to na spacerach, to mógł...
Aha, dobrze. No to przynajmniej coś się wyjaśniło. Bardzo serdecznie dziękuję. Iwona Borawska, Małgorzata Ławnicka, Salon zrealizowała, a teraz z uśmiechem zaprosi nas do Kociego Nieba, bo jest takie, z Grażyną Orlińską i Grzegorzem Marchowskim.